witajcie najmilsi, zapraszam Was na F1 Vloga, a być może Endurance Vloga na temat głównie wydarzeń w naszym zespole High Class Racing na torze w Daytonie, jak to wyglądało od środka, to zakończenie jazdy po 2 godzinach i potem zapraszam Was na wywiad z Robertem, który sam opowie jego oczami, jak to wyglądało i być może także coś więcej. Partnerem relacji oczywiście z Daytony jest Orlen. Jak to wyglądało od środka? No cóż, w niedzielę zaczęło się od bardzo długiej narady, która nie była planowana w ogóle. Zresztą tak samo i sobota wieczór zakończyła się taką naradą, która też nie była w planie, też była bardzo długa, tak więc no, do przygotowania zespół się bardzo, bardzo mocno przekładał, przynajmniej od tej strony strategicznej i od tej strony ustalenia. Potem wszystko się potoczyło bardzo, bardzo szybko. Przede wszystkim parada, przedstawienie kierowców. Wyglądało to fenomenalnie pod tą ogromną główną trybuną, która w większości jest pusta ze względu na COVID-a. Większość ludzi stoi na infieldzie w środku, tak jak to się dzieje w wyścigach amerykańskich, natomiast normalnie trybuny byłyby pełne na tym wyścigu, ale ze względu na obecną sytuację na świecie, główna trybuna, która jest przepiękna, spektakularna, jest prawie pusta, natomiast wyprowadzane samochody na bardzo szeroką główną prostą, wszystkie samochody w kolejności odwrotnej do kolejności startowej, wszystkie ekipy, wszyscy kierowcy, po prostu ogromny spęd niesamowitych nazwisk i oczywiście także ich mechanicy, można było spotkać wiele znajomych twarzy, między innymi Bruno Spenglera, z którym sobie bardzo miło porozmawiałem, Timo Glock, Guido van der Gart, którego się ponoć wymawia Hito van der coś tam, mój najlepszy przykład na to, że nie da się wymówić nazwiska każdego kierowcy w jego narodowym języku, Nicolas Lapierre, z którym sobie zresztą porozmawiał Robert, podobnie jak z van der Gardem, przecież ścigali się w kategoriach juniorskich i nie tylko. Był Kobayashi oczywiście, Kevin Magnussen, wielu, wielu innych znanych kierowców, wszyscy w jednym miejscu. Na początku taka ogólna zbiórka, potem samochody po samochodzie szli w kierunku garaży, mechanicy pchali samochody, kierowcy szli koło tych samochodów. Najpierw były takie zdjęcia przy wjeździe na pit lane w ogóle, okazjonalne, każda ekipa stawała na chwilę z kierowcami i było takie pierwsze oficjalne zdjęcie, potem prowadzenie. Speaker zapowiadał wszystkich kierowców z taką amerykańską pompą, wyglądało to bardzo fajnie, generalnie to niesamowita otoczka tego wszystkiego, taki splendor tak naprawdę i muszę powiedzieć, że robiło to ogromne wrażenie. Wygląda to inaczej niż na wyścigach europejskich, także dostępność do tego, zresztą w taki przepiękny, pogodny dzień wyglądało to bardzo, bardzo ładnie. Potem takie przejście już wzdłuż garaży, co też robiło ogromne wrażenie, bo po prostu było ich mnóstwo. Znaczy nie tyle garaże, co te strefy na pit stopy i to jest niesamowite. To nie dziwi, dlaczego to jest tak ciasno generalnie, ponieważ jeżeli 50 samochodów trzeba obsłużyć, wszystkie stoją jakby wzdłuż muru, to naprawdę jest ciasno. Zresztą bywały takie sytuacje w treningu, że na przykład pamiętam, jak Denis zjeżdżał do boksu w trakcie treningu, to ustawił auto krzywo, trzeba było je wycofywać, dlatego że auto wcześniej stanęło trochę za daleko i nie mógł się zatrzymać na swoim stanowisku, ale wydaje mi się, że to jest taki urok wyścigu w Daytonie, więc to przejście. Robert sobie też szedł przez ten pit lane, przez ten pas serwisowy. Sporo znajomych oczywiście po drodze się zatrzymywał, rozmawiał. No i tak żeśmy sobie przeszli pod stanowisko serwisowe zespołu High Class Racing i tam oczywiście kolejne fotografie pamiątkowe, a potem wszyscy powolutku zaczęli przechodzić przez ten, za ten mur biały oddzielający garaże od strefy serwisowej. No i szybko się wszystko potoczyło. Odpalenie silników, wyjazd na tory i o 15.40 równo kierowcy ruszyli do rywalizacji. Na pierwszym stincie w naszym zespole jechał Denis Andersen, dlatego że jest to kierowca brązowy i trzeba powiedzieć, że robił naprawdę dobrą robotę. Generalnie podczas tego weekendu, jak na gentleman drivera, myślę, że bardzo dobry brązowy kierowca, taki trochę małomówny, ale na to, że robił robotę, na starcie obronił pozycję, natomiast to był dopiero początek. Wiadomo, że tutaj w tym wyścigu chodziło o to, żeby przede wszystkim utrzymywać się na torze, cały czas jechać, w drugiej kolejności, żeby jechać na tym samym okrążeniu co liderzy i potem właśnie w końcówce, która teraz właśnie trwa, to byłaby walka o końcowe pozycje. Około 20 minut po restarcie Denis stracił jedną pozycję, spadł na trzecie miejsce, co nie było wielką szkodą, bo jeszcze raz to jest długi dystans, natomiast wszyscy siedzieli w tej takiej strefie garażowej przy samym torze, przy tam miejscu, gdzie się obsługuje samochody, w takiej ciasnocie, także kierowcy, takie krzesełka porozstawione przed monitorami, po drugiej stronie monitory dla inżynierów. To wszystko zresztą możecie zobaczyć cały czas na moich relacjach na Instagramie głównie, ale też się dawałem na Twitterze i na moim Facebooku, duża galeria. Jeżeli jeszcze tam Was nie ma, to zapraszam, linki na dole oczywiście do moich mediów i tam można sobie wszystko obejrzeć, jak to wyglądało. Robert siedział i od razu wypatrzył, że coś jest nie tak z samochodem, więc podczas do drugiego pit-stopu. Po pierwsze, to jest ciekawe, Robert był gotowy do wejścia do samochodu. To było interesujące, jak powoli się ubierał, zupełnie inaczej niż na wszystkich innych wyścigach. Znaczy nie to, żeby się zawsze spieszył, ale tak najpierw wziął sobie balaklawę, potem poszedł, założył słuchawki, siedział w słuchawkach, potem założył balaklawę tylko na głowę, potem na suno, potem kask tylko na szczycie głowy. Z tego zdjęcia też oczywiście na moich mediach społecznościowych. No i potem, kiedy się zbliżał do pit stopu, już zespół stał na ścianie. Przez dobrych kilka minut Robert spokojnie czekał, siła spokoju, na to, co się potem wydarzy. No i nastąpił pierwszy taki incydent, który trochę zaszkodził ekipie. Znaczy w dalszym rozrachunku nie, natomiast na ten moment tak. W jednym z aut pękła guma i to było na początku okrążenia, więc auto jechało. I zespół zamiast ściągnąć od razu Denisa, bo zostawił go na jedno kółko, ściągnęli go po kolejnym okrążeniu, akurat w tym momencie, kiedy pit lane była zamknięta dla samochodów DPI i LMP2, co oznaczało w zasadzie stracony pit stop. Robert nie wsiadł do samochodu. Z tego, co potem powiedział, tak naprawdę nie było powiedziane, że on ma pojechać, po prostu szykował się na wszelki wypadek, w razie czego miał wsiąść do samochodu. Natomiast co do zasady, z tego, co mówił Robert, to tak czy inaczej ten stint dalej miał kontynuować Denis. Natomiast Robert odchodził. Jest też taka fajna fotka u mnie na socialu, kiedy widać, że kręci głową, mechanicy na niego patrzą. Z lewej strony kadru, z prawej jest Robert taki niepocieszony i kręci głową i mówi od razu, że że pit lane był zamknięty i że dobrze by było ściągnąć Denisa wcześniej, zaryzykować. Albo po prostu w ogóle zaczekać i go jeszcze nie ściągać. Natomiast to zaowocowało tym, że Denis musiał jeszcze raz zjechać na pit stop po paliwo i spadł na 8 miejsce w klasie. Co oczywiście znowu nie było jakąś wielką szkodą, no bo co, to była w zasadzie druga godzina, końcówka drugiej godziny wyścigu, więc jeszcze dużo, dużo mogło się wydarzyć. Natomiast gdzieś 15 minut po tym wszystkim auto zatrzymało się. Ja to widziałem akurat z tej strony, bo tutaj trochę chodziłem, wracałem do garażu i widzę, że biegną mechanicy high class. Mówiąc szczerze, był to taki ambitny sprint, dlatego że od miejsca, gdzie się serwisuje samochody, do właściwego garażu, gdzie się samochody przechowuje pod tym namiotem i gdzie się je naprawia, to tam jest dobrych 700-800 metrów jak nic. Natomiast widzę, że biegną w popłochu, to znaczy, że do nic dobrego. Robert pojechał w Meleksie też pod garaż i także inni kierowcy się tam udali. Kiedy ja tam doszedłem, już trwała praca, zdjęty przód samochodu, zdjęty tył samochodu, czyli to jest cały taki moduł, element, do którego jest zamocowane tylne skrzydło i tam gdzieś w miejscu, gdzie powinna się znajdować skrzynia biegów i generalnie układ napędowy, taka czarna oista substancja i było wiadomo, że coś tutaj jest nie tak. Robert tam doglądał tego i mówi, że to raczej koniec jazdy. Potem powiedział, że jest jeszcze nadzieja. Mechanicy podjęli walkę, żeby wrócić auto na tor. Oczywiście jeśli chodzi o walkę, o jakiś lepszy wynik, to już nie było o tym mowy. Natomiast cały czas był do przejechania przebieg, czyli to, co było najważniejsze z punktu widzenia Roberta. Zwracają uwagę na to, że zapowiedzi szefa ekipy, że nic innego oprócz zwycięstwa ich nie zadowoli, były takie bardzo mocno optymistyczne. Fakt, że brak walki o wynik to też nie jest jakaś szczególnie sytuacja motywująca, ale ostatecznie Robert przyjechał tu po doświadczenie i każdy kierowca chciał zrobić przebieg, więc mechanicy walczyli z tą skrzynią. Wszyscy kierowcy czekali, chociaż Ferdynand już się przebrał w ogóle w normalny strój, już zdjął kombinezon, natomiast czekali, potem już Robert, zresztą też reszta kierowców poszli dalej, czekali po prostu na sygnał, tylko Anders w pewnym momencie się pojawił, a mechanicy tak gdzieś po dwóch godzinach mniej więcej ostatecznie złożyli auto. Anders wsiadł do samochodu o 19:44, wyjechał i po 4 minutach wrócił, wysiadł z samochodu i to oznaczało, że to już jest koniec walki o dalszą jazdę. Chodziło o usterkę skrzyni biegów, tam były zapytania, dlaczego nie mieli zapasowej skrzyni biegów. Mieli zapasową skrzyni biegów, ale z tego, co mi się udało dowiedzieć, akurat w tym konkretnym wyścigu nowej skrzyni nie można było założyć, można ją było tylko wymienić. No i na tym po dwóch godzinach zakończyła się ta niemal dwutygodniowa przygoda, jeśli chodzi o high class racing tutaj na Daytonie. Dwutygodniowa przygoda także dla Roberta. No cóż, wielka szkoda, że nie dało się wyjechać w wyścigu, tak, to co najważniejsze, bo jednak chociaż jeden stint, żeby przejechać, bo to doświadczenie na torze podczas ścigania to był klucz dla Roberta. Tutaj jeszcze raz, fajnie było zrobić dobry wynik, ale przede wszystkim przyjechał, żeby nabawić doświadczenie w tej kategorii, w którą celuje w tym sezonie, tak, przyznał to otwarcie, że celuje w samochody LMP2, być może jeszcze jakaś inna kategoria przy okazji, tylko raczej nie tu w Stanach, tylko raczej zdecydowanie byłyby to wyścigi w Europie, raczej łek, to się jeszcze będzie rozgrywało, natomiast nic z tego nie było, były dwa tygodnie, oczywiście były treningi, odprawy i tak dalej, jest to jakieś tam doświadczenie, Natomiast zbyt mało, tak? Zabrakło startu w wyścigu, to co było ciekawe, też o tym Wam mówiłem. No Robert ewidentnie był centralną postacią w tym zespole, mimo tego, że w zasadzie debiutował, tak, w tego typu wyścigu, w tego typu samochodzie, bo tam W24 w Porsche to raczej się pod to nie zalicza, to jest jednak trochę inny typ ścigania i tam też oczywiście nie dojechali do mety. No i po tych dwóch tygodniach ani metra przejechanego w wyścigu, co oczywiście jest rozczarowaniem. Natomiast sam Robert, tak, owszem, nie był szczęśliwy szczególnie, natomiast też nie był przebity, nie był załamany. Po prostu takie są wyścigi, raczej starał się motywować zespół i trzymać twarz. Potem zresztą, jak się okazało, że już nie pojadą, to jeszcze przyszedł do garażu, podziękował mechanikom za ich wysiłki za te dwa tygodnie niecałe i tyle. Natomiast nie wierzę mu tak bardzo psów na zespole, choćby z tego względu, że na przykład ekipa faworytów tutaj, najszybsza, też obok walczyła ze swoim prototypem, zresztą po raz drugi zjechali, wyjechali i znowu zjechali, tak więc szkoda jest o tyle taka, że w zasadzie wszystkie najgroźniejsze samochody to wypadły z gry, straciły dużo czasu już w tych pierwszych godzinach, a załoga, która wtedy ruszyła na prowadzenie, czy wszystkie inne, to były załogi, które zdaniem Roberta były załogi, z którymi można było powalczyć. No ale jeszcze raz to, co Wam mówiłem od początku, w tym wyścigu najważniejsze jest, żeby jechać cały czas, żeby żaden kierowca nie popełnił błędu, żeby auto się trzymało kupy i żeby po prostu dojechać do mety, szczególnie na te ostatnie dwie godziny i tam sobie powalczyć o końcowe pozycje. To niestety nie nastąpiło. No, na tym etapie w końcówce wyścigu jedzie jeszcze 39 samochodów na czele Acura w DPI, Alex Rossi, Felipe Albuquerque, Helio Castroneves, Stryki Taylor, ale jeszcze wydaje mi się, dużo może się zdarzyć do mety. Zwróćcie uwagę, że tutaj Helio Castroneves to jest taki znany bardzo kierowca, ale tak nie prowadzi ani Magnussena, ani Kobayashi, tak więc różnie się to dla wszystkich układa. Tyle jeśli chodzi o samą Daytonę. Zostaję oczywiście do końca wyścigu, a potem się będę martwił powrót do domu, dlatego że dostałem wiadomość od przyjaciół, że Lufthansa odmawia wejścia na pokład wszystkim pasażerom, którzy nie są Niemcami, pomimo tego, że są zapewnienia na stronie, że można zrobić tranzyt do Europy, to były skargi, że ludzie nie byli wpuszczani. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja mam wlot we wtorek, więc mam nadzieję, że jakoś mi się uda do kraju wrócić. Trzymajcie kciuki, jak nie, to będę musiał w tym smutnym miejscu trochę posiedzieć. Żartuję, miejsce nie jest smutne, natomiast z radością bym wrócił do domu, trzeba będzie kombinować po prostu, zobaczymy. Tak czy inaczej było warto tutaj przyjechać, bo ostatecznie było to wspaniałe doświadczenie. Mi się te wyścigi amerykańskie, tych podejście bardzo podobają, taka otwartość bardzo duża i takie z jednej strony ściganie, z drugiej strony jednak atmosfera zrelaksowana i obcowanie z taką prawdziwą motoryzacją, te samochody kapitalne, bez żadnych tam hybrydowych, zaawansowanych badziewi, tylko wolnosące silniki potężne, mocne, pięknie brzmiące. Tak więc generalnie doświadczenie było bardzo, bardzo fajne. No i tyle, jeśli chodzi o moją odprawę z Daytony. Potem być może jeszcze na F1 vlogu, myślę, że jak wrócę do Polski, to zrobię live'a i jeszcze może o tym pogadamy. A póki co zapraszam Was na rozmowę z Robertem Kubicą. Dobra, właśnie się skończył wyścig w Daytonie. Na 24 godzinach wyścig, w którym byście jechali 2 godziny i ani razu nie miałeś swojego stintu. Powiedz, czy czujesz złość, rozczarowanie, czy raczej... Takie są wyścigi.
Nic nie czuję. Motorsport jest taki i tyle. Zdają się w awarie w sprinterskich wyścigach, w godzinnych wyścigach, także tym bardziej startując w wyścigach długodystansowych automatycznie ryzyko się pomnaża. I akurat awaria może się wydarzyć tak jak nam praktycznie, nie wiem, po 10 minutach jazdy. Awaria może się wydarzyć na ostatnim okrążeniu. Po 23 godzinach i 59 minutach jazdy, także tak to jest w tym sporcie.
Zaczęła się dyskusja znowu na temat pecha.
A dyskusja gdzie się zaczęła?
W mediach, fani tak. Czekali wszyscy na ten, aż wyjedziesz na tory. Wszyscy czekali te 24 godziny i ostatecznie nie wyjedziesz na tory, więc toczą się dyskusje na temat właśnie tego, czy to jest pech po prostu. Kto cię prześladuje?
Ale na to pytanie już 3 razy odpowiadam.
Czyli tak samo, nie ma pecha w motorsporcie.
Wszystko zależy, co nazywam pechem. według mnie nie ma pecha w motorsporcie. Rzeczy się dzieją z jakichś przyczyn. Przyczyny niektóre są kontrolowane przez nas, niektóre są niekontrolowane przez nas. Są przyczyny w cudzysłowie jakby rzeczy martwych. Tak jest motorsport. To nie jest według mnie pech. Życie.
Wiadomo dokładnie, co was zatrzymało?
To znaczy... awaria skrzyni biegów. Znaczy nie awaria, znaczy przegrzanie się skrzyni biegów. Z czego to wynikało, nie wiem.
Prawie 2 tygodnie spędziłeś w Stanach. No i pojechałeś też w treningach, pracowałeś z zespołem, dużo narad i tak dalej. Czy udało ci się coś wyciągnąć z tej eskapady, która była do doświadczenia?
No wiadomo, że jakby jeżdżenie nowymi autami to nie jest dla mnie nowość. Parę razy już jeździłem nowymi autami w swojej karierze. Jakby priorytetem przyjechania tutaj było przejechanie wyścigu i jakby treningi i przygotowywania do weekendu to jest 10% tego, co tak naprawdę po co tutaj przyjechałem. Wiadomo, że jakieś doświadczenie wywiozłem stąd, jakieś odczucia w tym aucie miałem okazję jakby poczuć, ponieważ przejechałem parę okrążeń, ale tak jak mówię, jakby prawdziwa zabawa się zaczynała jakby z zieloną flagą do startu 24-godzinnego wyścigu i jakby to było priorytetem, jakby celem. Także no, umówmy się, że jakby czas spędzony tutaj, ilość okrążeń przejechanych, no to trochę słabo to wyszło. Przejechałem więcej kilometrów rowerem, na którym, albo inaczej, więcej czasu spędziłem, na którym byłem 3 razy w przeciągu tych 10-12 dni, których tutaj byłem. Jednak to jest też część jakby wyścigów długodystansowych. Wiadomo, że nawet jeśli treningi są godzinne, czyli jakby przy 1,5-godzinne, to nie są krótkie treningi. Z reguły sesje tyle trwają też w wyścigach sprinterskich, no ale w wyścigach sprinterskich jesteś sam. I automatycznie w tym aucie spędzasz więcej czasu. Tutaj jakby priorytetem było, wiadomo, doskonalenie jakby, czy też pakietu, w którym się znajdują partnerzy zespołowi, którzy niektórzy na przykład mogą zyskać więcej, spędzając więcej czasu za kółkiem niż ty. I bardzo często po prostu to było bardziej priorytetem niż moja jazda. Ja miałem dobre odczucia, zresztą według mnie byłem dosyć dobrze przygotowany i miałem, wydaje mi się, wszystko dosyć pod kontrolą, jeśli chodzi o przygotowania do wyścigu i to, jak ten wyścig by wyglądał z mojej strony, no ale niestety siły wyższe, nie pech, doprowadziły do tego, że po prostu jakby nie było. Zresztą jest to trzeci wyścig długodystansowy, w którym jakby się zgłaszam i trzeci z awarią, także po prostu może wyścigi długodystansowe nie są dla mnie. Bo też jest fakt jest taki, że procentowo wyścigu długodystansowych w roku jest mniej. No a jakby nie było w wyścigach sprinterskich, w ubiegłym roku też mi się zdarzały awarie, na przykład w DTM-ie. No automatycznie, jeśli wyścigów jest więcej, to ludzie, albo przynajmniej łatwiej jest zapomnieć o awariach. No a jeśli ci się zdarzają na wyścigu długodystansowym, no to automatycznie jakby to bardziej zostaje w pamięci, tak? Szczególnie gdzie w DTM-ie miałeś dwa wyścigi w weekend i jakby rzadko się zdarza, żebyś miał awarię w obydwu wyścigach, także zawsze coś można było, można powiedzieć, że coś pozytywnego było, a tutaj oczywiście szczególnie awarie na początku, nie wiem co jest gorsze tak naprawdę, czy awaria na początku, czy na samym końcu wyścigu. Myślę, że Obydwie są trudne do jakby przełknięcia, ale no tak mówię, tak jest motorsport.
Przyjechałeś tu po doświadczeniu tego twój debiut, taki trzeci wyścig był dystansowy, ale twój debiut w tej kategorii, zresztą w tym wyścigu, a można było mieć wrażenie, że tak naprawdę jesteś centralną pozycją w zespole, w sensie, że w zasadzie reszta zespołu patrzyła bardziej na to, co ty sądzisz na ten temat.
Umówmy się, High Class Racing to nie jest zespół, jakby zespół dosyć mały i automatycznie, przynajmniej ja też gdybym był właścicielem zespołu i gdyby przyjechał do mnie kierowca, który dosyć ma dosyć duże doświadczenie i jakby nie było, też spędził parę dobrych lat w Formule 1, automatycznie też bym próbował dowiedzieć się jakiejś informacji, chociaż czasami na przykład nie jest to łatwe, ponieważ jakby nie było, styl pracy i też jakby organizacja Formuły 1 jest no, zupełnie na innych poziomach i bardzo często są to dwie rzeczywistości, które czasami się kłócą razem z sobą. Ja myślę, że jest pewien kompromis i jakby nie było zespół, którym tutaj startowałem, jest dosyć młodym zespołem i jest to zespół, który zawsze wystawiał jedno auto, z tego co wiem, w swoich wyścigach jeździł bardzo długo z tą samą dwójką kierowców, także jakby jest to zespół zbudowany wokół jakby dwóch, trzech kierowców i autentycznie też myślę, że jest normalne, kiedy ktoś przychodzi z zewnątrz, ma jakby potrafi spojrzeć na pewne rzeczy z innego kątu i inaczej to widzi.
Zwróćmy też uwagę, żebyś świetnie przygotował się, tak jak ty generalnie do sportu, od strony czysto teoretycznej, w sensie, że te rzeczy, które oni powinni znać, bo jeżdżą od kilku lat, to cały czas znaczy, to ty byłeś tą osobą, która...
Znaczy nie, no bez, to nie dokładnie to tak wygląda. Ogólnie wyścig, przepraszam, fakt jest taki, że z reguły przyjeżdżam przygotowany, w cudzysłowie, z zadania domowego, które jest mi dane, czyli automatycznie też staram się dowiedzieć jak najwięcej o tych wyścigach. Fakt jest taki, że wyścig w Ameryce, jeśli chodzi o pewne rzeczy regulaminowe i o pewne jakby zasady, są zupełnie inne niż w Europie. I tak naprawdę dla zespołu nie było to łatwe zadanie. Szczególnie tak mówię, zespół, który zawsze jeździł jakby w tym samym składzie i jakby w tych samych, ogólnie w tych samych mistrzostwach, tak? W tych samych zawodach. Jest to dużo łatwiejsze niż przyjechanie na inny kontynent, gdzie są zupełnie inne zasady, organizacyjnie też jest inaczej. Sam fakt, że na przykład nasz garaż, w cudzysłowie, gdzie można pracować nad autem, był na jednym końcu padoku, a garaż pitbox był na drugim końcu. Organizacyjnie też nie jest to łatwe. I tak naprawdę myślę, że to też było cenne doświadczenie dla wszystkich i dla zespołu.
Bo za Formułą 1 to był twój pierwszy wyścig w Stanach Zjednoczonych. Skąd w ogóle idea, żeby pojechać tutaj?
Znaczy Daytona obracała się jakby o ucho, obijała się o ucho moje od kilku sezonów, ale myślę, że miałem inne priorytety przez ostatnie kilka lat w tym okresie. Jakby nigdy tutaj nie przyjechałem wcześniej. W tym roku też tak naprawdę nie miałem tutaj przyjeżdżać, ponieważ to co jakby ubiegły rok skończył się późno, był, no mówmy się, że od lipca do połowy grudnia naprawdę było sporo roboty i sporo zajęć, dlatego po sezonie powiedziałem, że muszę odpocząć i muszę tak naprawdę naładować baterię na ten rok. ale tak naprawdę pasja i jakby chęć poznania czegoś nowego jakby spowodowała, że tutaj przyjechałem. Jakby wiadomo jest to, że był to jednorazowy start i myślę, że była to świetna okazja. No niestety tak nie wyszło, ale bardzo dobra okazja, żeby poznać jakby w boju, jak wyglądają wyścigi długodystansowe, jak wygląda 24-godzinny wyścig w dobrej kategorii, z dobrymi partnerami, jakby też myślę, że mogliśmy spokojnie walczyć o wygraną tutaj. Dobra, niespokojnie, ponieważ na spokojnie w motorsporcie nic się nie dzieje, ale myślę, że mieliśmy szansę, jakby na pewno nie byliśmy na straconej pozycji. I mówmy się, Daytona jest w odpowiednim momencie, tak? Ponieważ w Europie w styczniu nic się nie dzieje i jakby nie zakłóca innym jakby cyklom, czy też szczególnie w tym roku, gdzie jakby no, dla mnie styczeń był dosyć spokojny miesiącem.
Jak Ci się podobają w ogóle padok amerykański, wyścigi amerykańskie, nie są inne do europejskich, ta toczka cała?
Ja myślę, że wyścigi 24, znaczy takie endurance są zupełnie inne, szczególnie gdzie jest więcej kategorii, tak? I autentycznie w padoku te kategorie są pomieszane bardzo często i wydaje się, że jest dużo jakby luźniejsza atmosfera, gdzie jakby umieścisz w jednym zoo, w jednej klatce 20 takich, no powiedzmy tak jak na przykład Formuła 1, tak? Jest 20 kierowców, 10 zespołów, którzy tak naprawdę walczą jeden z sobą, tak? Tutaj jest 10 zespołów, z którymi walczysz, albo inaczej, 10 aut, z którymi walczysz, mogą być to na przykład tylko 5 zespołów, a następna reszta to jest tak naprawdę kierowcy, których znasz, ale nie jesteś ich rywalem. Zespoły też nie są swoimi rywalami, nie rywalizują ze sobą, także automatycznie robi się luźniejsza atmosfera. No bo jest to normalne, tak? Jakby nie rywalizując ze swoim przeciwnikiem, jakby inaczej na niego spoglądasz. I myślę, że to rozróżnia sporo atmosferę. Oczywiście jest parę rzeczy, które wygląda zupełnie inaczej, tak jak z zasadami, tak samo w padoku. Mówmy się, że trudno nazwać boksami tu, gdzie my byliśmy. Bardzo mi to przypominało jeden taki tor, w którym zaczynałem za granicą jeździć w Parmie, gdzie też była taki dach. Tak naprawdę przyjeżdżaliśmy tam na testy i wyciągaliśmy go kartę i tam po prostu jakby to robiło dla nas za boks. I to też nie było łatwe, też bo my się zespół miał do dyspozycji kontener. Wiadomo, że niektóre inne europejskie zespoły można to rozegrać inaczej logistycznie. Niektórzy wynajęli tiry, co jest też trochę, masz więcej miejsca, jest łatwiej. No ale na przykład inne zespoły moich znajomych, kumpli, którzy startowali tutaj, myślę, że fajnie to jest, na przykład były boksy, chociaż boksy są bardzo małe, tak, są bardzo wąskie. W Europie myślę, że na żadnym torze nie ma tak wąskich i tak mało miejsca w boksach i zespoły nie są przygotowane, żeby tak pracować w takich warunkach. A na przykład co jest fajne, to jest okno, jakby szyba, w której wewnątrz jakby tych boksów, one są po dwóch stronach. Kibice mogą po prostu zajrzeć, pooglądać przez szybę tak naprawdę pół metra od zespołu, co się dzieje. I myślę, że to jest fajne. Oczywiście pandemia i COVID dało też znaki się tutaj, ponieważ jakby nie było, atmosfera Daytony jest szczególna, kiedy jest mnóstwo kibiców. Z trybuna robi wrażenie. Nie wiem, ile tutaj jest miejsc siedzących na tej trybunie, ale chyba sporo. I wiem, że w poprzednich latach było pełno ludzi, tak? Oczywiście w tym roku sytuacja była zupełnie inna.
A nitka toru? będzie na twojej liście gdzieś?
Nitka toru trudno nazwać. No, myślę, że tutaj nie przyjeżdżasz, żeby pojeździć na nitce, tak? Znaczy, jeśli chodzi o fajne konfiguracji. Tor jest jakby w cudzysłowie wymuszony. Tak, Daytona urodziła się owalem i jakby nitka wewnętrzna jest no, wąska, śliska, wyboista. Nie jest to jakby, nie są to zakręty, które jakby czujesz na przykład, tak jak na przykład prototyp LM2, że naprawdę dużo może, tak? Ale z drugiej strony jest to ciekawe, ponieważ jest to zupełnie inne, tak? Na przykład jest dużo akcji, ponieważ jest wąsko, wyboiście, także jest sporo jakby takich rzeczy, które no, na normalnym torze nie ma. Oczywiście szykana, która jest myślę, całkiem niezłym wyzwaniem, jakby jest po to, żeby rozbić ten owal, i też jest całkiem fajna. Robi się brudno bardzo szybko, ponieważ auta GT akurat w tych miejscach bardzo dużo tną, głębiej niż tarki, także narzucają sporo syfu. Jest sporo akcji. Jeśli ktoś mi powie, czy jest to jeden z moich fajniejszych torów, na którym się ścigałem, powiem, że nie, ponieważ jeśli oceniamy tylko sam tor, to nie, ale jeśli dążymy do tego wszystkiego, te wszystkie składniki, które są właśnie w ten weekend, to robi się naprawdę inaczej, ciekawie, ponieważ inaczej.
Pośród pięciu kategorii pojechałeś LMP2. Dlaczego akurat ten samochód?
Dlaczego? Ponieważ tak naprawdę jest najłatwiej jakby jednorazowo w niej wystartować. I jakby zespoły, które jadą w amerykańskich prototypach, które są bardzo podobne do LMP2, organizatorzy akurat na Daytonę zwalniają LMP2, żeby zrobić większą różnicę pomiędzy amerykańską serią a europejską. Tak zwany BOP jest dany. Oczywiście to są zawody, które jakby są z cyklu, tak, z mistrzostw. I z reguły kierowcy, którzy tutaj jadą na przykład w amerykańskich prototypach, jadą cały rok. A automatycznie dla zespołów europejskich w LMP2 jest to jakby pojedynczy start. I jakby to było, jakby bardziej pasowało moje jakby w to, czego szukałem. Tym bardziej, że jakby mnie nie, jeśli dwa miesiące temu bym ktoś się zapytał, to bym powiedział, że nigdy nie myślałem, żeby wystartować w Daytonie w tym roku. Także po prostu okazja się zdarzyła i jakby nie zakłócała z innymi rzeczami i po prostu przyjechałem.
Jeździłeś, już testowałeś LMP1, wcześniej też LMP2, jak ci się jeździło?
LMP1, który jeździłem, to ciężko nazywać LMP1. Myślę, że Oreca jest bardzo fajnym, przyjaznym samochodem i takim fajnym na długie dystanse. I myślę, że jest, nie jest to odpowiednie słowo, żeby powiedzieć łatwym, ale przyjaznym autem. I na pewno jest to auto, co bardzo jest bardzo ważne na długi dystans, które pozwala jeździć bardzo równo i daje kierowcy takie szczere odczucia, co się dzieje, i nigdy jakby cię nie zaskakuje, co jest bardzo ważne.
Jeszcze w długim dystansie. A ty także jeździłeś we czterech albo trzech w ekipie, czyli twój wynik zależy też od innych kierowców, a ty sprinter całą karierę?
No tak, ale to sprint całą karierę, ale tak naprawdę mój wynik też z reguły zależał, szczególnie w Formule 1, od kilkuset osób. Zależy, jak popatrzymy na to. Fakt jest taki, że kierowców, partnerów zespołowych w wyścigach długodystansowych widać, ponieważ są na torze. Partnerów, jakby, czy też członków zespołu Formuły 1 nie widać, ponieważ są w fabryce. Ale może się okazać, że to akurat ludzie w fabryce mają dużo większe wkład i też jakby rolę na twój końcowy wynik niż na przykład partnerzy. Oczywiście, tak mówię, partnerów widać i kierowców widać i jakby na torze na pewno odgrywają bardzo dużą rolę i tym bardziej składy są bardzo ważne. Też w zależności od serii są różne regulaminy i w zależności od tego jakby co jest wymagane, jaki kierowca jest, jakiej kategorii, skład jest bardzo ważny, robi się bardzo ważny. I jakby to też jest trochę część wyścigów długodystansowych, że i akurat dla mnie jest bardzo trudno, ponieważ nie jestem z tego świata i jakby większości kierowców w ogóle nie znam. Większości kierowców w ogóle nie znam i ale na pewno jest sporo jakby rotacji i też każdy kierowca szuka jakichś dobrych partnerów dla siebie.
Tutaj miałeś od góry Ferdynanda,
Denisa.
Andersa i Denisa. Aha. Od złotego do brązowego. Jak się z nimi pracowało? Mocny skład?
Myślę, że mieliśmy dobry skład i jakby to się potwierdziło. Każdy myślę wykonywał swoją pracę bardzo dobrze, jeśli chodzi o kierowców i oczywiście w wypadku Denisa i Ferdynanda przynajmniej oni sobie pojeździli, wystartowali w wyścigu jakby w kwalifikacyjnym, który był weekend wcześniej. Ja i Anders jakby w ogóle nie wzięliśmy udziału w weekendzie, ponieważ treningi nie odbywały się w weekend, także ale tak jak mówię, jeśli chodzi o skład, myślę, że był to dobry skład.
I są właśnie ten system kolorów licencji jest też w wyścigach długodystansowych, jest dość skomplikowany. Działa tak, że na przykład kierowcy brązowi czy srebrni często mają większą siłę przebicia, są bardziej poszukiwani niż kierowcy złoci, dajmy na to. Jeśli się nie mylę, prawda?
No, zależy od regulaminów, tak? Zależy w zależności od tego, co jest wymagane, żeby wystartować w danym wyścigu i w danym serialu.
A twoja platyna, jak się prezentuje na to, jest najwyższa kategoria, czy ma
znaczy, to się zgadza, to jest bardzo proste. Bardzo proste jest, im jakby słabsza kategoria, tym różnice pomiędzy kierowcami są większe, tak? I automatycznie dobrzy kierowcy w danej kategorii pomiędzy bardzo dobrym kierowcą, nie wiem, złotym lub platynowym albo najlepszym, a bardzo dobrym, będzie mała różnica. A pomiędzy bardzo dobrym kierowcą srebrnym lub brązowym, a już trochę gorszym, może się okazać, że będzie sekunda na okrążeniu. I automatycznie kierowca w niższej kategorii może zrobić dużo większą różnicę. Mimo że spędza mniej czasu w aucie z reguły, to też w zależności od regulaminów, ale jest minimalny czas, który kierowca brązowy czy też srebrny, w zależności od mistrzostw, musi spędzić w aucie. A na przykład jakby on może wyrobić ci 1,5 minuty przewagi w przeciągu 60 okrążeń, albo i nawet mniej. Ja nigdy nie wyrobiłbym 1,5 minuty przewagi w przeciągu tam niecałych 2 godzin, czy też w przeciągu 10 minut nad każdym innym kierowcą platynowym. Jest to nie do zrobienia. Ale to nie jest tak, że w każdych kategoriach jest ten podział. Na przykład z tego co wiem, w serii amerykańskiej jeżdżą wszyscy jakby może sobie każdą kategorię jakby zafundować, tak? Na przykład tutaj akurat na Daytonie było tak, że LMP2 akurat to też było według mnie zrobione po to, żeby w cudzysłowie kierowcy LMP2 nie zamieszali za bardzo i się nie włączali w walkę, że z wyścigu musiał wystartować kierowca brązowy. Czyli automatycznie kreujesz przewagę dodatkowo poza BOP kreujesz też przewagę jakby kategorii, tak? Ponieważ kierowca brązowy nigdy nie będzie jechał tak szybko jak złoty czy platynowy, inaczej nie byłby kierowcą z tej kategorii. Kategorii.
Tak. Masz już jakąś wizję tego, co będziesz robił w tym roku sportowo?
Znaczy wizję to już tak naprawdę od jakiegoś czasu mam, ale nie jest to łatwe do połączenia i jakby doświadczenie z ubiegłego roku i sytuacja, w której świat cały się jakby znalazł, nie ułatwia też jakby sytuacji, żeby połączyć pewne rzeczy. I dlatego też z jednej strony decyzje jakby powinny być już podjęte i jakby zostały podjęte, z drugiej strony jednak zmiany kalendarzy i jakby niektóre rzeczy nie pozwoliły pójść w niektórych kierunkach, dlatego jest bardzo możliwe, że będę robił mniej w tym roku niż w ubiegłym roku. Ponieważ, tak jak mówię, trudno jest podjąć pewne decyzje, kiedy tak naprawdę nie wiesz dokładnie, jak kalendarze będą wyglądać i jakby jak sytuacja będzie wyglądała. A nie chcę się znaleźć w sytuacji, gdzie nagle będę musiał być w ten sam weekend w trzech różnych miejscach, ponieważ jednak na dłuższą metę to trochę utrudnia też pracę.
A jeśli się ułożysz wszystko optymalnie dla Ciebie, to czy będziesz się z tego?
Ja wiem, tego tak naprawdę na dzień dzisiejszy jeszcze nie wiem. Optymalnie to jakby był ja miałem dosyć jasny kierunek, ale fakt jest taki, tak mówię, że sezon ubiegły się skończył późno i jakby są pewne rzeczy, na które i też decyzje, na które trzeba poczekać, lub wszystko musi się też zgrać. Niektóre seriale już są jakby zgłoszenia zamknięte niektórych serialach zgłoszenia są zamknięte, ale są też wolne miejsca. Niektóre seriale jakby, czy też kategorie jakby nie są moimi priorytetami. Także zobaczymy. Na dzień dzisiejszy nie obstawiałbym jakby stuprocentowego kierunku.
Ale to, co masz potwierdzone, twój priorytet taki zawodowy, to jest Alfa Romeo Racing, jeżeli dobrze rozumiem.
Racing Orl.
Oczywiście, Racing Orl, pardon.
Na dzień dzisiejszy jest to jedyna umowa, czy też jedyny obowiązek, który mam. Co nie znaczy, że sytuacja tak pozostanie, czy też się nie zmieni. Ale tak jak mówię, byłem bardzo blisko jakby pewnych scenariuszy, no ale w ostatnim jakby na ostatni gwizdek coś poszło nie tak i jakby wszystko się zmieniło. O.
Takim kolejnym wydarzeniem, o którym wiemy, to będzie premiera Alfa Romeo Racing Orlen w Polsce, co z punktu widzenia kibiców z Polski jest sporym wydarzeniem, bo to pierwsza taka premiera, to jest międzynarodowe wydarzenie, a ty jak oceniasz takie wydarzenie?
W ubiegłym roku nie było takiej premiery? Nie? Nie.
No to premiera taka bolidu była w Barcelonie, tak? To było pokazanie barw w Polsce, a teraz ma być może nawet bolid.
No tak, no. No, ja myślę, że to jest fajne, ale tak jak mówię, już w ubiegłym roku było prace nad tym i nie wiem, jak to było nazwane. Czy prezentacja barw, czy prezentacja bolidu. Z reguły, z mojego doświadczenia wiem, że prezentacja bolidu ma niekoniecznie jest ten sam bolid, który później był na torze dwa dni wcześniej lub trzy dni później jest na torze.
Raczej rzadko tak bywa.
Dlatego ten. Myślę, że jakby współpraca i jakby też zaparcie PKN Orlen i jakby współpraca w Formule 1 pokazuje, że jakby Polska wychodzi na i jest na arenie międzynarodowej i na świecie. Wiadomo, że Formuła 1 jest na szczycie motorsportu, ale nie tylko motorsportu, jest to bardzo popularny sport i myślę, że to jest fajne, tak jak powiedziałeś, nie tylko dla fanów, którzy istnieją i są. No niestety pandemia pewnie nie pozwoli za dużo na wiele rzeczy w trakcie tego dnia, chociaż i tak z reguły wiem, że w Polsce jakby jest to zupełnie inaczej. Każdy kraj ma jakby swoje reguły i zasady, jeśli chodzi o COVID. I myślę, że będzie spore zainteresowanie. I to jest fajne, ale nie tylko jakby dla fanów, którzy są teraz, a jakby też na jeszcze większe jakby zainteresowanie i wciągnięcie nowych ludzi do motorsportu, nie tylko Formuły 1. Problem jest taki, znaczy problem, charakterystyka naszego kraju jest taka, że jakby dzięki, myślę, moim startom Formuła 1 stała się bardziej popularna i jest dużo więcej ludzi, którzy się zainteresowali tym sportem i motorsportem, i to jest fajne, ale tak naprawdę bardzo często nie znamy jakby motorsportu od jakby wiemy o Formule 1, wiemy, że istnieje, a i tak naprawdę tu jest długo, długo nic, tak jakby nic nie istniało. Ale to też, że tak naprawdę jakby Orlen Team jest dużo kierowców z różnych kategorii, także no, można powiedzieć, że dzięki PKN Orlen i prezesowi Obajtkowi dużo się ciekawego dzieje, nie tylko w motorsporcie, ogólnie w sporcie i jakby połączenie i wspieranie sportowców ogólnie jest bardzo fajne. I myślę, że prezentacja zespołu bolidu, teraz już nie wiem, jak to jest nazwane.
Ponoć bolid ma być, Kinker of
the Year. No wiem, no. Byłem też na takich prezentacjach, że miał być bolid, a był pokazany
render.
Ten, także ja z reguły, jak były prezentacje dawniej, one były bardzo modne, jak zaczynałem, były robione na jakby na dużo większy rozmach, to była robiona prezentacja zespołu. Ja tam też był bolid i myślę, że można to nazywać jak chcemy, ale będzie to ciekawe i myślę, że bardzo fajne wydarzenie. I z reguły wiem, że eventy, które organizowane są przez ludzi i zespół, którzy pracują w Orlenie, z reguły są fajne.
I na koniec, to mniej więcej miesiąc minął od ostatniego weekendu, na którym byłeś tak zwany oficjalnie, przynajmniej w kamerach, i potem do przyjazdu do USA. Czy udało ci się nawet baterię przed nowym sezonem? Czy czujesz się już, nie wiem, gotowy, spięty i głodny ścigania?
Ale już jestem zmęczony. Także no, wrócimy do Europy, odpoczniemy chwilę, ponieważ te 10 dni, ile byłem? 12 dni chyba nawet tutaj, jakby były dosyć napięte, było mało jazdy, ale było dużo rzeczy, które trzeba było poznać, dużo rzeczy jakby organizacyjnych, dużo rzeczy, które bardzo często jakby, jako że jest to nowa rzecz, automatycznie też zabierają ci więcej energii niż rzeczy, które wiesz, jak to wygląda, jak to się dzieje i jak to zrobić.
Dziękuję w takim razie i życzę tam jeszcze odpoczynku.
Thank you very much.
Welcome.